Dzień dobry, dzień dobry. Audycja na stykach, jak co drugi poniedziałek, godzina 17. Ja nazywam się Ola Buczyńska i przez godzinę będziemy rozmawiać, słuchać i zobaczymy, co jeszcze. Oczywiście, jak zawsze, moją misją i moją nadzieją, która się spełni, jest rozebrać trochę gościa, który się tutaj pojawi, żebyście mogli go poznać z tej strony, nie takiej, która jest do odkrycia poprzez social media, czy poprzez tę funkcję, którą dany gość sprawuje, ale żebyśmy mogli dojść trochę głębiej i zobaczyć faktycznie, kim jest, co lubi, czego nie lubi, co go wkurza, co rozkłada na łopatki. Dzisiaj mamy 21 dzień lipcowy, w końcu wyszło słońce i mam nadzieję, że pokolorujemy jeszcze ten przedwieczór, późne popołudnie dzisiejszego dnia. Moim gościem CNE, Tomek, człowiek nowej ery. Tak cię tutaj, wiesz, zapowiem, zrobię wprowadzenie dla tych, którzy mogą nie kojarzyć ciebie, tego, kim jesteś. No to od dekad na scenie polskiego rapu i hip-hopu jako tekściarz, raper, hoster, konferansjer, dziennikarz, jakby tych wszystkich czynności wokół tego, jak się pojawiłeś w tym świecie, za co się brałeś i jakby co dowoziłeś do końca, jest bardzo dużo. Mhm. Także tych elementów na twoją osobę, na twój wkład też jest na maksa dużo. I tak jak się spotkaliśmy chwilę oczywiście przed nagraniem, zanim włączyliśmy mikrofony, no to rozmawialiśmy o cyklu eventów, festiwali i miejsc, które w tym momencie odwiedzasz. Jak się czujesz?
Wiesz co, czuję się troszkę zmęczony, aczkolwiek szczęśliwy. W ogóle dzień dobry wszystkim słuchaczom z Pragi i nie tylko. Czuję się zmęczony, ale wiesz, tak jak to pięknie określiłaś, robiąc te wszystkie rzeczy, będąc aktywistą hip-hopowym, gdzieś tam sprawia mi to radość. Wiesz, gdyby mi to nie sprawiało radości, to pewnie bym sobie jakieś tam rygory wprowadzał i odpoczynku. Natomiast to jest taki czas, to są, wiesz, intensywne tak naprawdę 2 miesiące i to ci daje bardzo dużo napędu, to ci daje jakieś świeże spojrzenie na to, co się dzieje na scenie, jak to gra koncerty, co się dzieje w tym naszym, wiesz, rapie, hip-hopie. No i w ogóle, wiesz, festiwale to jest teraz jakby ośrodek życia kulturalnego i wiesz, i jakby nawet patrząc na młode pokolenie, to po prostu trzeba być na jakimś festiwalu albo w ogóle iść na festiwale, bo to jest miejsce, gdzie się ludzie ze sobą socjalizują, gdzie z jednej strony się odpoczywa, z drugiej strony się człowiek męczy, ale jest szczęśliwy, no i jakby wiesz, obcuje z naturą, z plenerami i ze świetną muzą. No ja jestem świeżo właśnie po genialnym festiwalu, na którym byłem pierwszy raz, w Kazimierzu Dolnym, Kazimiernication. To zaczął organizować, to już była 12 edycja, Papro Dziad, czyli były wokalista zespołu Wonky One, obecnie działacz na rzecz, wiesz, ruchów eko. W ogóle na całym festiwalu, nawet w food strefie miałaś same jedzenie wege, nie było w ogóle mięsa.
A ze sztućce były plastikowe, czy?
Wiesz co, sztućce były chyba... Kurde, nie
to pamiętam. Ciekawe, wiesz, tak się zastanawiam, bo dużo projektów, na przykład miejskich, przy których teraz działam, no to od razu w umowie projektowej jest zastrzeżenie, Warszawa bardzo idzie w tym kierunku, że nie ma prawa być wykorzystany żaden ani jeden widelec plastikowy, wszystko musi być, jako stąd moje pytanie.
Wiesz co, nie powiem ci, bo nie pamiętam, ale...
Aż tak wnikliwie
nie, natomiast wiesz, to jest piękny festiwal, bo w ogóle Kazimierz Dolny jest pięknym miasteczkiem, a tam jeżdżę od dziecka, wiesz, takim bajkowym i jakby koncerty odbywają się w Kamieniołomach wieczorem, który jest pięknym miejscem, naturalnym amfiteatrem, natomiast w ciągu dnia już się dzieją wspaniałe rzeczy, jest strefa Rakieta nad Wisłą, gdzie są różne sensoryczne zajęcia, wiesz, dla dzieciaków, w ogóle są tam całe rodziny i to jest fajne, wiesz, przyjeżdżają ludzie z dzieciakami, siedzą na kocach właśnie w ciągu dnia, jest, wiesz, jakieś turlanie się w dmuchanych kulach, są na przykład takie, jak masz piłkarzyki, którymi się gra normalnie, to są piłkarzyki ogromnych rozmiarów, gdzie ludzie są piłkarzykami, stoją, trzymają się takich, wiesz, rurek i kopią piłkę, no różne ciekawe rzeczy.
To jest community dopiero, w sensie taki, wiesz, łączący już pokolenia, nie tylko starzy idą się pobawić, tylko miejsce faktycznie dla całych rodzin.
Wiesz, i to trwa cały dzień, nie? Są wędrówki z paprodziadem, który oprowadza tam po różnych fajnych miejscach, wiesz.
Słyszałam o tych wejściach właśnie do wąwozów i wchodzenia do różnych jaskiń.
Tak. No i w ogóle jest to, wiesz, tak bardzo down to earth, wszyscy dużo wchodzą na bosaka, uziemiają się, wiesz, są stragany z rękodziełem, z książkami, które, wiesz, opisują wierzenia prasłowiańskie, pogan, wiesz, na komiksy i tak dalej, bo gdzieś tam historia Kazimierza w ogóle się z tym łączy, nie? Jakby symbol Kazimierza to jest kogut, I to dlatego, że kiedyś, jak palono ogniska, obchodząc jakieś tam święto bóstw pogańskich na zboczach, to podobno diabeł się zainteresował Kazimierzem, spodobało mu się to, zaczął tam się osadził, zaczął wytępiać wszystkie koguty, a jeden stary, mądry kogut się schował, proszę ciebie, w jakiejś jaskini. Przyszli zakonnicy, go poświęcili święconą wodą, jego miejsce. Diabeł, jak go odnalazł, to się przestraszył tej wody, śmierdziało mu strasznie, wyniósł się stamtąd i dumny kogut szedł rynkiem Kazimierza i ocalił miasto. Więc też niesamowite, bo z jednej strony, wiesz, jakieś tam pogańskie rzeczy, ale też z drugiej strony zakonnicy pomogli, nie?
Więc... Tak, więc tutaj te dwa światy gdzieś się uprzeniknęły. Tak. To jest niesamowite, bo ja do Kazimierza jako dziecko, no to jeździłam kilka razy w roku, bo z Łukowa jest miasta mojego rodzinnego, tam jest 60 kilometrów, no ale ta historia mi nie zapadła w pamięć, więc dziękuję, że ją przytoczyłeś.
Super, wiesz, i w sobotę jest na koniec palenie koguta w tych kamieniołomach na górze. Żebym nie skłamał, tam się chyba... wrzuca się przez cały festiwal jakieś życzenia czy karteczki w jakieś miejsce i to jest w tym kogucie i to się pali, czy jakieś życzenia, nie pamiętam dokładnie. Natomiast już przechodząc tak muzycznie, no to line-up też jest bardzo, bardzo ciekawie zbudowany, bo to nie jest festiwal hip-hopowy. Tak naprawdę z hip-hopu mieliśmy tam Grubsona, który był w czwartek. W piątek był Fish Emadę, jako tworzywo, jeżeli to można, wiesz, no tak popatrzeć. A w sobotę graliśmy my z Abradabem, no miał być Kaliber, ale niestety był Abradabi przyjaciele. Bo tak już teraz te koncerty będą wyglądać. Natomiast miałem okazję też wziąć swoją córę na pierwsze dwa dni, wiesz, popatrzeć na inne rzeczy i widziałem genialny koncert i Smolika z Kevin Foxem i The Dumplings Orchestra, czyli się śmieję, że pierogi z nadzieniem z orkiestry, bo były tam, wiesz, skrzypce i wszystko, i wszystko. No, ostatniego dnia przed nami grał organek, po nas grał Mslowit, więc tak raczej, wiesz, gitarowo, a myśmy tam wjechali z DJ-em Promem, więc było trochę inaczej i też, wiesz, były obawy, jak ta publiczność, która nie była taką stricte hip-hopową publicznością, tylko festiwalowo nas przyjmie, ale to są ludzie po prostu tak naładowani pozytywną energią. To się w ogóle nazywa festiwal bez spinki. Faktycznie nikt tam nie ma żadnej spinki i zero jakiejkolwiek przejawów agresji czy patologii. To w ogóle nie tam. Także wróciłem taki naładowany naprawdę pozytywną energią i było super. No oprócz tego, że w sobotę spadł deszcz, a tam jest, wiesz, glina, lesowe podłoże, kamieniołomy, więc po prostu
to tak
kalosze.
A propos deszczu, to chyba Rapstacja, jak obserwowałam w tym roku, była mocno pływającym miejscem.
No też był jeden dzień taki konkretny, już nie pamiętam, chyba to był piątek, kiedy tak mocno lało przez cały dzień. No ale wiesz, no w zeszłym roku też się zerwało, był biały szkwał, jak grała Bambi w ogóle na dużej scenie i do ostatniej chwili ludzie nie chcieli schodzić i to już było niebezpieczne, bo już zaraz...
Trzy lata temu też, to jest chyba tradycja, bo jak ja jeszcze byłam tam trzy razy, dwa czy trzy lata temu ostatnim razem, to za każdym razem pośród tych trzech razów, w których uczestniczyłam w tym festiwalu, zawsze padał deszcz.
No wiesz, to mam taki wers nawet w jednym tekście, że wiesz, pogodowe anomalie to dzisiejsze są realia, no po prostu jakby realia, no bo wiesz, w związku z tym, jak się nam zmienia klimat, no i wiesz, przychodzą nam niże jakieś, nie pamiętam skąd ten był, genuański, wiesz, czy wyże i niże, które się stykają właściwie właśnie w tym miejscu, środkowo-wschodniej Europy powodują to, co powodują i myślę, że lepiej nie będzie, wiesz, jest teraz...
Damy radę.
Damy radę, no, tylko żeby woda była.
Tak. Słuchaj, jeszcze zanim w ogóle pójdziemy tak daleko, czyli temat festiwali i tego miejsca, jaką teraz tam rolę pełnisz, to wrócimy trochę do czasów, gdy byłeś młodszy, może miałeś trochę więcej włosów, nie wiem, natomiast...
Były.
Do takich chyba zdjęć, kiedyś widziałam zdjęcia, ale w sumie odkąd już się pojawiałeś w telewizji, czy to Viva, właśnie Rap Kanciapa, to już bujnym osobnikiem owłosionym mocno na głowie nie byłeś.
To jest nierodzinne, wiesz, od pokoleń. Jakby w wieku 21 lat i mój dziadek i pradziadek jakby byłem na to gotów i... No,
nie było to żadną niespodzianką. A propos gotowości. Pierwszy twój wybór na studia to był kierunek biologii, potem to się przerodziło w dziennikarstwo. I dlaczego biologia i dlaczego potem dziennikarstwo? Które wydarzenie i jakie wydarzenie sprawiło to, że rzuciłeś chęci bycia biologiem albo łączenia życia z biologią i poszedłeś w stronę dziennikarstwa?
Biologia wyniknęła w ogóle z zupełnie innej rzeczy, bo ja chciałem iść na medycynę i zdawałem na medycynę i pragnąłem być lekarzem, wiesz, gdzieś tam zawsze mnie kręciły takie rzeczy, byłem dobry z biologii, już gorszy byłem trochę z chemii i z fizyki, w związku z tym medycynę się nie dostałem, znaczy na dzienną, wiesz, bo tam była też tak zwana wieczorowa, czyli płatna, i na nią bym się dostał, ale niestety nie było stać mojej rodziny na to, żeby jakby finansować te studia. No a wtedy się robiło tak, że się zdawało na przykład na kilka kierunków. Na przykład szłaś się gdzieś przechować na dosyć pokrewny na przykład kierunek, żeby potem spróbować za rok. No i ja złożyłem wtedy też właśnie papiery na biologię na UW i tam się dostałem. sądząc, że będę jeszcze startował na tą medycynę. Ale po pierwsze spotkałem moich znajomych z klasy, którzy się dostali na medycynę z podkrążonymi oczami, którzy, wiesz, na te kolosy z łaciny, kuli po nocach i tak dalej, i po prostu, no może teraz są szczęśliwi, ale wtedy mi odradzali. Powiedzieli, Tomek, wiesz, jakby nie. Po drugie, już właśnie wtedy no, nawiązałem bardzo fajny kontakt z Felixem, którego poznałem i dzięki któremu tak naprawdę zacząłem nagrywać pierwsze rzeczy, bo gdzieś tam spotkaliśmy się w Szczyrku w Sylwester, w święta Sylwester 97 na 98. I tam była bitwa freestyle'owa, którą udało mi się wygrać. Znaczy jak po pierwsze miejsce zająłem z Jonaszem, znajomi mnie tam zmobilizowali, żeby się zapisać i, wiesz, i się tak, wiesz, zaprzyjaźniliśmy. Już na Sylwestra zostałem zaproszony na Sylwestra Kalibra, który był tam cały, bo w żyli tego siedział właśnie też jeszcze Joka, Dap i tak dalej. I się okazało, że Felix mieszkał w Warszawie na Żoliborzu, mam trzy przystanki ode mnie, więc zaczęliśmy nagrywać, to się tak połączyło. No i szybko dosyć jeszcze przyprowadziłem tam wujka, który też jakby stworzył się takie kolabo między Felixem, mną i wujkiem. Dwie demówki nagraliśmy i Felix nam kiedyś zaproponował właśnie, żebyśmy pojechali na koncert z Kalibrem, bo już nie było Magika, który jeszcze nagrał z nimi drugą płytę. Oni promowali tą drugą płytę, ale już nie było Magika. I więc, wiesz, w podkładach muzycznych, które wtedy się woziło, czy tam na CD-kach, czy nawet na jakichś adatach, na zupełnie innych nośnikach niż teraz, było miejsce w zwrotkach, gdzie była jakby zwrotka Magika. No i myśmy to wypełniali freestylem trochę, jakimiś swoimi tekstami. To dawało takiego pierwiastku bardzo żywiołowego na tych koncertach Kalibra i byliśmy, wiesz, czymś nowym i, wiesz, wujek skaczący w Arafatce po głośnikach i do ludzi i tak dalej. I to zażarło i powstał Baku Baku skład koncertowy jakby Kalibra. No i to się już trochę gryzło z dziennymi studiami, że tak powiem, biologicznymi, gdzie ja już też byłem, już był drugi, trzeci rok, musiałem jeździć na jakieś, wiesz, ćwiczenia, zajęcia terenowe, coś, już się zaczął wybór, jeszcze wtedy nie było licencjatów, więc jakichś tam, wiesz, tematów na pracę magisterską.
Czyli jednolite pięcioletnie to było.
No i, no i odpuściłem, wiesz, odpuściłem, bo miałem czasem po trzy koncerty w tygodniu, wiesz, jeździliśmy w trasy i tak dalej i to też, wiesz, po pierwsze, no wsiąkłem w to, po drugie przynosiło jakiś dochód i wiedziałem, że chcę to robić. Rodziców miałem tolerancyjnych, mój ojciec też jest jakby muzykiem, więc...
Dziadek, architekt, tak?
Tak, a dziadek z kolei architekt. I brat architekt, wiesz, no ale tutaj, no mój tata też skończył architekturę, ale jednak, wiesz, poszedł w muzykę. No i wiesz, i jakby to odpuściłem, no i później stwierdziłem, że, wiesz, że w momencie, kiedy pojawiła się opcja robienia programów hip-hopowych w Vivie, też to było dosyć szybko, bo poszliśmy tam na wywiad z Kalibrem tak naprawdę i szef tej telewizji, która powstała, bo jakby z rozpadu Atomic TV, pierwszej telewizji muzycznej w Polsce, powstały dwie. Pojawiło się MTV i Viva. I to jest śmieszne, bo ludzie, którzy pracowali w jednej stacji, nagle stali się dla siebie konkurencją, bo się podzielili na jakby dwa obozy. No i ta Viva była taka bliższa naszemu sercu, ona była mocno punkowa i trochę znajomych wujka tam pracowało, wiesz, na przykład kierownikiem produkcji był perkusista punkowego zespołu Postregiment, Max, nasz znajomy, więc, wiesz, było... I zresztą budynek tam przy Alei Lotników był mocno punkowy, taki, wiesz, to była prowizorka trochę, ale to miało ducha i to było super.
A nie? Co oni wtedy jako telewizja, no bo ty już wiedziałeś co nieco o hip-hopie, na pewno tak mi się wydaje, w domu były też śledzone losy zagranicznych i no przede wszystkim MTV i rzeczy w Stanach i nagle przychodzicie do Vivy, nie wiem, dostajecie jakiś scenariusz, bądź może to wy go tworzyliście, ale co oni wtedy jako zarządcy tej stacji wiedzieli o hip-hopie, o tym jak go wypuścić, jak to pokazać? Czy oni wam coś doradzali, czy raczej to wy byliście tym konsultantem i kreatorem?
Wiesz co, to było tak, że no, to była filia Vivy niemieckiej. Viva była Viva GmbH, to był niemiecki twór. I tam był doskonały program, który nazywał się Mixury Road Deluxe i w ogóle miał sponsora właśnie tam jakiś napój Mixury i tak dalej. I oni trochę jakby, patrząc na sukces tego programu tam i w ogóle co się dzieje w Europie, i że ten hip-hop i u nas jest coraz popularniejszy i to co się działo z Kalibrem i Molesta, no bo to już jednak było 3-4 lata i po warszawskim deszczu i wiesz, i po skandalu i w ogóle. No to ten przytomny szef, pan Krzysztof Mikulski, którego bardzo pozdrawiam, jakby najpierw w ogóle uderzył do wujka i to nie było tak, że myśmy od razu dostali program. To było tak, że w takim, wiesz, magazynie kulturalnym, który chyba się nazywał Co, wujek miał tam takie piguły, tak zwane pięciominutówki, gdzie po prostu... wiesz, wpadał na jakieś imprezy, czy wiesz, właśnie jakieś wywiady krótkie z kimś tam i tak naprawdę ja do niego dołączyłem, bo były jakieś pierwsze koncerty amerykańskie, to chyba był Das FX w Lokomotywie przyjechało i trzeba było zrobić wywiad po angielsku. No więc wiesz, ja się tam pojawiłem, zaczęliśmy to robić i wiesz co, myśmy dostali jakby wolną rękę, po prostu chodziło o to, żebyśmy później już dostaliśmy program, żebyśmy raz w tygodniu dowieźli jakiś fajny content hip-hopowy, a tych imprez było tyle w Polsce, że myśmy po prostu ruszyli, dostaliśmy ekipę i jeździliśmy po Polsce i po prostu relacjonowaliśmy koncerty, ale wiesz, też breakowe imprezy, jeździliśmy zawsze na Battle of the Year, jak było robione w Szczecinie, jeździliśmy na imprezy skate'owe, bo jednak wiesz, deskorolka to jest piąty element hip-hopu w Polsce, ewidentnie, i to wiesz, też bardzo często przy tym były jakieś koncerty, więc staraliśmy się, wiesz, jakby relacjonować i wiesz, no i to tak się rozbrykało, że później te imprezy same widziały, że jakby jeżeli się myśmy je pokazali, to na przykład następna edycja już lepiej albo coś, więc mieliśmy kupę zaproszeń, nie? Później musieliśmy wybierać w tygodniu na przykład, że gdzie my pojedziemy, no bo było ileś tych zaproszeń. No i tak to się rozrosło, że potem konkurencja chciała nas podkupić. My poszliśmy do naszej szefowej właśnie i powiedzieli, że my tu z chęcią zostaniemy, bo dobrze nam tu jest, ale chcielibyśmy taki program jak trochę jak MTV Raps, wiesz, że mamy swoje studio i że to jest program autorski, niezależny, robimy tam co chcemy, wymyślamy scenografię, robimy sobie tam graffiti, zapraszamy ludzi, którzy grają na żywo, więc jest tam sprzęt, są gramofony i wszystko. Tak. No i to było zajebiste, nie? Że tak powiem, to ruszyło i wiesz, no jeżeli ktoś, kto słucha teraz nas, wie, co to była Rapka Ciapa, to albo nie wie, to niech sobie sprawdzi na YouTubie, bo te odcinki śmigają i są kultowe, zwłaszcza jak teraz patrzę, wiesz, na
ten... No i te wejścia, te wypowiedzi tych osób, które no już teraz są weteranami polskiej sceny, zobaczenie też ich już jako no, młodych chłopaków tak. Na maksa i młode kobiety, to też jest super i w ogóle ten czas, że media hip-hopowe były potrzebne wtedy, bo no to jest też kolejny temat do rozmowy, do dyskusji, bo ja gdzieś tam w moim odbiorze uważam, że trochę media rapowe, stricte rapowe straciły na ważności i nie są już potrzebne do tego, żeby mówić o tym, promować to, czy w jakiś sposób towarzyszyć, nie, tej historii, że trochę takie piąte koło uwozu. Ale słuchaj, zanim przejdziemy dalej, to ugościmy was, drodzy słuchacze, pierwszym numerem, bo na pewno słów padnie dużo i tematów też dużo, ale żeby nie było, to postaramy się, żeby chociaż trochę, trochę dźwięków poleciało i lecimy mocno, bo na początek mamy Bob the Clouds, Gangstar, Inspekta Deck, zresztą jego zwrotka wydaje mi się ta na tym numerze jedną z lepszych, mocniejszych, bardziej osadzonych w ogóle tak. w jego twórczości. No i duet, premier, guru, wspaniałe albumy i więcej nie gadam, wysłuchajcie, a my wracamy do was po chwili, bo po tym numerze od razu poleci propozycja ode mnie, czyli coś, super. Co próbuję, żeby się złączyło, ale nie do końca chcę, żeby tak oczywiście się łączyło.
Taki back to back trochę, jak to jest u DJ-ów, nie?
Tak, tak, dokładnie. I ode mnie propozycja, no to mamy Aquanaru i mamy Nak Champa, numer 2011 rok, album. I tutaj dlatego ich zestawiłam, bo gdzieś tam treściowo i lirycznie gdzieś tam to delivery mi się na maksa łączy, ale nie chcę mówić, co mi się łączy, bo potem ty powiesz, czy cokolwiek ci się połączyło.
Okay.
Także słuchamy.
It has come to our attention that a mysterious force is loose somewhere in outer space.
The mysteries of creation are there.
Up in the sky?
Up in the sky.
The moon and the planets are there. And new hopes for knowledge and peace are there. And therefore, as we set sail, we ask God's blessing on the most hazardous and dangerous and greatest adventure on which man has ever embarked.
Lord and Master shall bring disaster to evil factors. Demonic chapters shall be captured by kings through the storms of days after. And to the earth from the sun through triple darkness to blast ya with a force that can't be compared to any firepower. For its mind power shared, the brainwave causes vessels to circulate like constellations reflect at night off the lake. Word to the Father and Mother Earth, seek an everlasting life through this hell for what it's worth. Look, listen, and observe. and watch another C-cycle pulling my peeps to the curb. Heed the words, it's like ghetto style proverbs. The righteous pay a sacrifice to get what they deserve. Cannot afford to be confined to a cell. Brainwaves swell, turning a desert to a well. Experience the best teacher. Thoughts will spray like street sweepers. Little daddy street preacher, illustrious feature. Narrator you select, accompanied by deck, plus the DJ you respect. The 7.5 combined over the front line. The 10% is promoting slander in the airtime. Bear in mind, jewels be the tools of the trade. Sharp blades, heavenly praise, and dues are paid. Above the crowds, above the clouds, where the sounds are original. Infinite skills create miracles. Warrior spiritual, above the clouds, raining down, holding it down.
Yeah, I leave scientists mentally scarred. Triple extra large, wild like rock stars who smash guitars. Poison bars from the guards, bust holes in your mirage. Catch a charge, shake them down like the riot squad. Invade your zone, ruin like ancient Rome. I span the universe and return to earth to claim my throne. The maker, owner, plus soul controller. Ayatollah rest in the sky, the clouds my sofa. Stand like colossus, regardless to whom or what. Numerous attempts in my life, so who to trust? Who but us? To supply her with the fire, the burning truth. 150 absolute proof on the mic, like Moses spoke in golden scribe. Survivor of the oldest tribe whose soldiers died. I know the five families, we shed tears and mourn. But our hands are on the ammo, cause the battle's still on. Sound the horn. We come rumbling through the function. Precise laser beam technique to touch something. When we die hard, they build a monument to honor us with. Humongous effect in the world, we could've conquered it.
Above the clouds, where the sounds are original. Infinite skills create miracles. Warrior spiritual, above the clouds, raining down, holding it down. Above the clouds, where the sounds are original. Infinite skills create miracles. Warrior spiritual, above the clouds, raining down, holding it down.
I write delight mics for rap scavengers. Tight like the opposite of cellulite. I just might breathe on your insight. Confiscate your height, right? Watch the green tea sipper exhale light. Inhale the inner scope of Christ. Plus the flow nicer. Cats afraid to say the same thing twice. The neighborhood's got us caged like mice. So the page stay right. We're losing what's in this maze called life. While privileges be saved for whites. They say enslavement twice. Some say we weak and afraid to fight. Another murder on a Saturday night. Another newspaper write. Another rape on a Friday night. And then the murder on a Saturday night. Another journalist type. Another murder on a Saturday night. Can you imagine what my Sunday be like, Lord? Burning our chamber. Inhale, exhale, a peaceful cloud in the day today. Burning our chamber. Like minds come together, let's elevate to higher states. Burning our chamber. Inhale, exhale, a peaceful cloud in the day today. Burning our chamber. Like minds come together. At night, I like to think of myself as a villain. Kidnap your sentence. Watch your paragraph catch feelings. I autograph this track, witness the sound of that. In the business of shitting, get your mark cold and it's a wrap. My part of speech beyond reach, like Gandhi on the search inside me with hopes to finally find peace. They say it's just another step away, just another step away. As these words sway, dramatic phrase on the pen stage, fire ablaze. I write myself in the maze as Nina Simone combs the tangles of my day. Nina Simone combs the tangles of my day. Burning our chamber, inhale, exhale, a peaceful cloud in the day today. Burning our chamber, like minds come together, let's elevate to higher states. Burning our chamber, inhale, exhale, a peaceful cloud in the day today. Burning our chamber, like minds come together.
Yeah, it's like this.
They say that peace is a step away. They say that peace is a step away. Yeah. They say that truth is a step away. They say that truth is a step away. Hey, they say that justice is a step away. They say that justice is a step away. Alright, they say that love is a step away. They say that love is a step away.
I jesteśmy po pierwszej parze. Złączyło ci się coś?
No, powiem ci, trochę się tu zagadaliśmy, ale chociażby brzmieniowo tak. Nie wsłuchałem się w tekst, ale jak najbardziej, wiesz.
Dużo mówi o tematach tożsamości, o kobietach. W ogóle tytuł to jest takie nawiązanie do kadzidła indyjskiego, więc wiesz, dużo spokoju. No i cała w ogóle, wiesz, tematyka skupia się przy kobiecej sile, nie? Więc tutaj gdzieś mi to...
Trochę taki spirytualizm też, a w sumie Above the Clouds, no też jakby, nie? Ja to, dla mnie jest to bardzo ważny numer, zwłaszcza, wiesz, ja 3 razy miałem okazję... robić wywiad z Guru i w ogóle nawiązaliśmy jakiś taki kontakt prywatny, że nawet, wiesz, on mi dał swój numer gdzieś w Nowym Jorku, że jak będę, żebym dzwonił, wysyłał mi na betach klipy przez Niemcy, wszystkie nowe. No i w ogóle kiedyś jeszcze, jak przyjechali właśnie jako gangster na Ślizgery dawno temu, to zabraliśmy ich na miasto. Byli u nas w studiu wielkim, miał, potem ich zabraliśmy do undergroundu na imprezę, wiesz.
Ja mam ciary, bo Guru jest w ogóle dla mnie jednym z na pewno w pierwszej 20 ważniejszych artystów.
Potem, wiesz, jak nim ostatni raz spotkałem, to już się dziwne rzeczy działy, bo już był jakby... no, w jakimś tam konflikcie z Primo, a właściwie to ten producent Solar, który z nim był, bardzo go tak separował i wiesz, uderzyło mnie, jak byłem właśnie w Poznaniu, był koncert w Blue Note ich i on był z tym Solarem i wiesz, nie masz normalnie w traku powiedziane when Premier is on the track, a tam jest nagle when Solar is on the track, ale ci beat premiera.
No okej, okay, niefajne.
To takie niefajne i w ogóle, że przed wywiadem ten Solar do mnie przyszedł i powiedział, że żadnych pytań o premiera do Guru. Go bardzo tak separował i pilnował. No i niedługo potem się okazało, że Guru jest chory i umiera, więc wiesz, Above the Clouds po prostu dla mnie to jest, że on jest gdzieś tam nad tymi chmurami i genialny beat z tymi takimi, kurde, azjatyckimi jakimiś smyczkami, czy tam mandolinko, nie wiem,
tak,
co to tam jest.
Tak.
No, więc tak, to się łączyło.
No, rozumiem i rozumiem ten jakby ból, w ogóle tutaj jest jeszcze inna historia, bo wy się poznaliście i gdzieś tam te energie mogły się połączyć i to wspomnienie jest trochę innej jakości i gęstości.
Tak.
Ale tak jak gdzieś już wiele razy prowadziłam rozmowy właśnie za tęsknotą, za artystami, którzy nie byli notabene twoimi przyjaciółmi i osobami, które są z tobą na co dzień, to ja mam taką cholerną i ogromną tęsknotę do Mac Millera, jakby to jest postać... No, dla mnie bardzo, bardzo ważna i gdzieś tam właśnie ta wrażliwość, która mnie tak złapała za serce, że miałam wrażenie, patrząc na niego, na jakieś nagrania, wideo, że mu trochę tego artyzmu aż współczuję, że jakby oczy oddawały tak zupełnie nie inny poziom postrzegania i ostatnio jak zobaczyłam tą północ, południe, bo ten pierwszy wideo, jakby aktowa ta forma, i tak patrzyłam na to, bo na koncercie nie byłam, ale oglądając to i miałam takie w głowie połączenie trochę tego artyzmu właśnie z Mac Millerem, że mówię, ja pierdzielę, jak w ogóle znieść taki poziom, że patrzę na tego człowieka i widzę, że jakby ta wrażliwość może być aż ciężarem.
No, roznosi, to, nie? Jakby trochę, wiesz. No jest, no wiesz, jakby wielu artystów, nie tylko raperów, wiesz, jakichś takich nadwrażliwych, mega naładowanych, wiesz, różnymi emocjami.
Ten Klub 27 w ogóle mi się od razu nasuwa.
No i wiesz, i Magik mi się nasuwa, i wiele tego, i Amy Winehouse mi się nasuwa, wiesz, jakby osoby, które mają wielką wrażliwość, czasami nie są w stanie tego udźwignąć, nie? I wiesz, no.
Z Mac Millerem
też przykre, bo to przecież jedna z pierwszych fentanylowych ofiar tak naprawdę, kiedy jeszcze nie było tak na chyba świadomości tego, wiesz.
A teraz co się dzieje, jakby nie? Mamy to za oceanem, no to tak. Coraz więcej wzmianek jest, że mamy to na własnym, chociażby warszawskim i tak, praskim podwórku.
Ale taką ciekawostkę jeszcze tylko a propos góru chciałem rzucić, że właśnie jak go zabieraliśmy wtedy na imprezę, przyjechaliśmy po nich do hotelu Sobieski tam na Ochocie i tak dalej, oni się spóźniali, bo byli na zakupach w Galerii Mokotów, kupowali futra swoim kobietom, bo to było przed świętami Bożego Narodzenia. I mu tak było głupio, że się spóźniali. I dostaliśmy od niego tam czapki Gangstar, jakieś wiesz, long sleeve The Owners, ale od niego dostałem bluzę, w której on grał koncert na, tam na tych ślizgerach i słuchaj, mam ją do dzisiaj, nie wypraną, nie? Jakby trzymam ją tak, jak ją dostałem.
Artefakt, święty Graal, no. Trochę, co?
Jest.
Mega, mega sprawa. Słuchaj, jak rozmawiamy właśnie o takich uczuciach, o emocjach, czy postrzeganie i bycie w kulturze hip-hopowej i te emocje i to, co jakby się z tym zwiąże, wygasa trochę u ciebie? Jakby masz coś takiego, że mniej już cię zaskakuje, mniej cię w jakiś sposób rajcuje i robi ci dobrze? Że jakby potrzebujesz większej dawki, żeby przeżywać dalej tę ekscytację?
Wiesz, to jest trochę tak, że zależy, czego słucham, nie? Albo co wychodzi. Są albumy, które znowu mam, wiesz, gęsią skórę i ciary i tak dalej. Natomiast no następuje dla mnie trochę rozwodnienie i takie, wiesz, miałkowość, że wiesz, pewne rzeczy są miałkie, że to się tak spopularyzowało, że to jest tak mainstreamowe i wiesz, i po prostu strasznie dużo rzeczy brzmi podobnie, strasznie jest tego dużo i rzeczywiście to powoduje czasami taki, że się wpada taki stupor i wiesz, ale no, nie mam tego, jak wiesz, jak osiemnastolatek, kiedy chłonąłem to wszystko, wiesz, dowiadywałem się, jarałem się każdym wyjściem, każdym koncertem, każdym spotkaniem, no to jakby też już jestem w innym wieku, trochę też inne priorytety w życiu, więc wiesz, jakby nie mogę poświęcać temu tyle uwagi, no ale kurde, żyję tym, jak jestem na tych festiwalach i wiesz, i kurde, wiesz, wychodzi taki paluch i gra szamana po prostu i no cały skaczesz. Tłum chodzi, to skacze, wiesz, i mam to, nie?
Także no, to jest energia nie do podrobienia i czasami właśnie nawet gdzieś idę z ludźmi, no i wiadomo, dzielimy się na różne grupy, ktoś woli bardziej z boku, ktoś woli być w środku, no ja jestem z tych, co wolą być w środku i czasami chętnie wejdę do sceny, zobaczę to z góry, ale zaraz uciekam, bo ja chcę czuć tę energię, ten szał i być w tym epicentrum i wbijać się, przepychać, żeby współodczuwać, nie? Dokładnie. I uczestniczyć w tym przepływie.
No wiesz, niestety ten rok i te ostatnie miesiące, to jeśli chodzi, wiesz, o moc emocji i uczuć, to takie mocno wzruszające, wiesz, bo miałem okazję prowadzić ten koncert hip-hopowy w Opolu, gdzie też miał grać Kaliber.
Pierwszy chyba, tak? Po śmierci Joki.
Tak, i wiesz, no i powstał tam pomysł, że oddajemy jakiś tam tribute, hołd i ja już jakby wychodząc, i pierwszy kawałek to był Kaliber i Molesta, który taki w miarę śmierzy numer, gdzie jeszcze właśnie był Joka i wiesz, i po nim ja wychodziłem i gdzieś tam musiałem to jakoś podsumować, ale też bez zbędnego jakiegoś tam patetyzmu i w ogóle i no ale to wiesz, bardzo to jest emocjonalnie, wiesz, działało i działa i zresztą nie tylko na mnie, na wszystkich, wiesz, i Grubson później dedykował i widzę, że teraz zresztą też w Kazimierz Nication, jak grał na Kazimierz Nication, też dedykował na szczycie Joce, wiesz, no jest to teraz Bastajpan kilka dni temu, który też był super ziomkiem i wiele razy się na śląskich scenach przecinaliśmy w megaklubie czy gdzieś, wiesz, jakby no ciężki czas, nie? Taki no, wiesz, no właśnie to są te emocje, które i wiesz, jak gramy te numery, czy właśnie jak na Kazimierz Nication był grany kawałek film, gdzie jest pierwsza zwrotka Joki, wiesz, te światełka wszystkie do góry, no niby takie proste patenty i znane, ale to tak chwyta i wiesz, jeżeli się z kimś przeżyło tyle czasu i się znało i teraz wiesz, go słyszysz i masz świadomość, że już tego nie będzie, no to jest mocne.
Bardzo, bardzo trudne. No i właśnie jeszcze jak się kogoś znało, a jak to można porównać, jak się nie znało i jakie emocje temu towarzyszą, jaki ciężar. Ja na przykład, jak ta no, tragiczna i smutna informacja dotarła do słuchaczy, do ludzi i chciałam wrócić i wyłączyć sobie jakieś numery, nie byłam na to, nie mogłam, w sensie to było za trudne. Musiałam
jeździłem samochodem, rzuciłem sobie płytę i jeździłem i ryczałem po prostu, wiesz.
No, i takie
trzeba
przeżycie.
Trzeba było odreagować, a wiesz, to też jest tak, że faktycznie myśmy te koncerty grali dawno temu, bo wiesz, tak głównie jeździliśmy jako Baku skład tam w latach, wiesz, końcówka 90., początek 2000. Potem każdy robił swoje, a Brad Up też robił swoje, ale akurat wiesz, w zeszłym roku było 30-lecie Kalibra. Zagraliśmy kilkanaście koncertów, gdzie to tak fajnie, że wiesz, to były soldauty, gdzie była ta energia. Wszyscy żeśmy poczuli się znowu, wiesz, jak 20-latkowie, wiesz, hotele, aftery. W Białymstoku poszliśmy na jakiś after, gdzie była premiera filmu Graffiti, gdzie był finał Ligi Wolnostylowej Białostockiej i my tam, wiesz, wjeżdżamy i ci ludzie zajrani, wiesz, taki super i super czas i się, wiesz, zanosiło, że fajnie i w ogóle na, jakby patrząc na to, co się dzieje z tym retro hip-hopem i z tymi koncertami, festiwalami, że to zyskało jakiś drugi obieg i w ogóle
drugie
i
życie.
Żyje i nagle, wiesz, bęc, nie? To jest taki, kurna, po prostu spada ci zimny kubeł wody na łeb.
Tak, słuchajcie, dla tych, co nie wiedzą, bo może i macie prawo, tacy też są, to zachęcam do sprawdzenia dyskografii twórczości Joki, Kalibra, ale no też zobaczenia i skupienia się na tej indywidualności, na tym fenomenie i trochę zupełnie innym biegunie na tamte czasy i na te czasy polskiego rapu. Powiedziałeś o Białymstoku i ja mam, słuchaj, zanotowany taki wers z takiej, jakie jest, numeru z Kalibrem. Mm-hmm. Przywołuję Juvenalia w Białymstoku, był maj 98 roku. Co tam się działo?
Wiesz, to było właśnie to, co wspominałem, że myśmy się już jakby związali z Felixem tam u niego w studyjku, robiąc demówki i tak dalej. I to jest był pierwszy koncert, na który właśnie on nas zaprosił, bo mówię, to było Juvenalia i 98 rok, wyszła płyta druga Kalibra, ale Magik już odszedł, już zakładał paktofonikę. Pierwszy koncert, Joka miał złamaną nogę, był w gipsie, więc był nie do końca dysponowany i Felix, wiesz, zagadał z nim, mówi, chłopaki, jedźcie z nami, zagramy z Kalibrem na Juvenaliach w Białymstoku. No i to jest tak, jak tam było, nie? Że myśmy na początku trochę z boku w ogóle się wstydzili, ale wiesz, jak wjechaliśmy z freestylami i tak dalej, siadło i to wyszło tak fajnie, że zaraz pojechaliśmy z nimi na drugi koncert do Giżycka i już tam usiedli z nami chłopaki i powiedzieli, kurde, jeździcie z nami, robimy to, wiesz, więc to był jakby kamień węgielny pod to, co się wydarzyło później i to był Białystok. Przed nami grał Profesory skład, pamiętam, i ostatnio, jak byliśmy w zeszłym roku właśnie na trasie Kalibra, to spotkaliśmy jednego czy dwóch chłopaków, którzy w ogóle pamiętam, że przecież tak, że w tym parku, że grał przed nami, a myśmy mówili, no to był nasz wspólny pierwszy koncert, także wiesz, to się wszystko zatacza kręgi.
Mhm, no to też to drugie życie, o którym mówiłeś, że teraz w tych miejscach, na festiwalach, jakby no, spotykasz bardzo dużą ilość ziomalstwa, które nie ma już 18 lat, 20, jakby tu już jesteśmy dorosłymi ludźmi i mam wrażenie, że trochę ta miłość została znowu odkopana i odświeżona, nie? Powrót taki, dlaczego ja to kocham, i myślę, że super powrotem będą numery, które teraz polecą, bo znowu puścimy Parkę, która bardzo mocno się teraz łączy, nie szukałam jakichś odrębnych rzeczy. Na początek dźwięki stereo, stereofonia, DJ 600V, Wolcik, potem zeszyt rymów, TD Seastars, także zapraszam do tej turbo hip-hopowej podróży, no i do nostalgii, bo dzisiaj taki w sumie mamy.
Trochę tak wyszło.
To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero.
Stereofonia, człowieku, wiesz co robimy? Dobrze się bawimy. Nawet kiedy nic nie palimy jak Long Boys, muzyka znosi nas na wyżyny. A jak się trafią jakieś blanciny, wiesz co robimy? Kręcimy i jedziemy. Wy wiecie i my wiemy, do bitu rymy dajemy. Nie po to, żeby wygrywać konkursy, nie dlatego, że jest coś do powiedzenia. Czysta zajawka, zero przemyślenia. Wali mnie tytuł Super MC, robię co chcę. Chcę, byś po głosie poznawał mnie, nie po stylu wymowy, nie po ubraniach, prosto żurnala mody, nie byle kto. Kolekcja wiosna, lato 98, dla Escobara z Żoliborza, co lubi dawać po nosie. Dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata. Dla rzemieślnika, mojego brata, mojego brata.
To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To, co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero.
Spokojnie, spokojnie, słuchaczu, nigdy w stresie. Dziś przy mikrofonie ja i moi kolesie. Każdy po kolei we wspólnym interesie. Zajawka jest w głowie, ale my w notesie. Dobra zabawa, nie używam baseballa. Dla mnie baty Coca-Cola, mikrofonu kontrola. To czysta zajawka, tu nie szukaj idola. Bo nie ma tu króla, jak za czasów rock'n'rolla. Łumianki, starówka, bielany w eterze. Stereo, NBK w tym samym numerze. Łatwo, przyjemnie i w dobrej atmosferze. Życie się kręci jak płyta w adapterze. To tylko początek tego, co nie ma końca. Baty, muzyka, koledzy i promienie słońca. Atmosfera gorąca idzie w górę. Hej, wzorowy, złap dużą chmurę i łap się za hip-hop kulturę z warszawskich podwórek. Nie ma kopii ani powtórek. Stereo samo dla siebie, nikt nie ciągnie za sznurek. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz, to dźwięki stereo. Dźwięki mono warte mniej niż zero.
I będzie co będzie, to będzie co los da. Ja piszę rymy, po tym mnie poznasz. Sekwencje zwroty to mój narkotyk. To najwięcej co zrobiłem dotychczas. Rap, muzyka dała mi skrzydła. Kila herb, szycha, warszawski deszcz. Sięgam pamięcią 8 lat wstecz. Jak mam nie grać z tą ewidencją? Ty wiesz, te rymy są częścią mnie. Chcę bliskim czegoś dowieść, mieć na życie patent, jechać z tematem. Przecież osiągnąłem tyle partem. Człowiek, to wyścig szczurów, pamiętasz? Ta chwila mija, a ty się rozpędzasz. Prawdopodobieństwo często się zwiększa, szaleństwo wycieńcza. Yo, nie podoba się trudno, to gorące.
pieniądze, myśl to 2003. Trzeba to ogarniać, trzeba żyć. Kapitalizm rzeczywistością zgrzyt. Fałsz i stąd zostaje oryginał. Rzeczywistość nie daje się wyginać. To już dziś i trzeba iść przez to. Ostatnio słyszę to często. To jest to jedno wielkie dojście do wniosku. Przychodzi prościej, tak po prostu. Ja muszę iść i będę szedł, a ty postój, oto nowy TDR.
Ty to wiesz.
Już jesteśmy włączeni, więc słyszeliście ostatnie słowa, możecie się domyślać, o czym rozmawialiśmy i rozmawialiśmy o turbo ciekawej rzeczy, tego nie wiedziałam, mianowicie Tomek przez, tak, dwa lata?
Dobrze przez rok, 9-2-9-3. No.
Chodził do szkoły w Stanach, uczył się tam normalnie w publicznej szkole i po tym opowiadał, że jak wrócił końcówka lat 90. wrócił do Polski i nagle bum, tutaj hip-hop jest, on się dzieje.
Właśnie, nawet nie końcówka, ale to był 93 rok, to początek lat 90. właśnie,
no
wiesz,
tak,
początki.
No potem końcówka, no to ty już
tak,
grałeś.
Tak, wiesz, ja przyjechałem, a tu właśnie, wiesz, wyszedł jakiś tam, wiesz, Kaliber, Leroy, święcił triumfy, ale właśnie się zdziwiłem, że wiesz, ja sobie przywiozłem te moje takie, mówię, kultowe trzy płyty, które wtedy wyszły w Stanach, jak tam byłem, czyli Lykronik, Dreja, gdzie się w ogóle pojawił po raz pierwszy Snoop, bo jeszcze nie było, dopiero później, jak już byłem w Polsce, wyszła ta płyta Doggy Style. Drugą płytę, którą sobie przywiozłem, to House of Pain, które też wyszło w tym czasie, gdzie było Jump Around i wszystkie po prostu klasyki i irlandzki rap, ale bardzo popularny w Stanach i wspierany zresztą przez całą społeczność tam rapową. No i Cypress Hill, Black Sunday, gdzie wszystkie Insane in the Membrane też
klasyki. I gdzie można je było dostać?
I przyjeżdżam tutaj, mówię, zaimponuję kumplom, przywiozę świeży amerykański rap, może coś tam ten, a tu się okazuje, że oni to wszystko mają, bo na stadionie oczywiście już można to było kupić i już szerokie spodnie były sprzedawane z blaszanych szczęk na stadionie, a DJ Volt już grał rapowe imprezy w Alfie i te kawałki, których ja tam słuchałem, okazuje się, że Volt już je miał na winylach i w ogóle grał, także po, że tak powiem, opadnięciu żelaznej kurtyny bardzo szybko do Polski to trafiło i podatny grunt, jak widać.
Świetnie, świetnie. W ogóle, no, ciekawy szagło. Myślę, że wyjeżdżając stąd i tam, jak zobaczyłeś te diametralne różnice i nie minęło wcale dużo czasu, bo rok.
Tak, a wiesz, jeszcze spodobało mi się tam bardzo graffiti, wiesz, i tagi, i w ogóle, wiesz, jakby ta ideologia, że tagujesz swoją okolicę, zaznaczając, no to trochę tam jest związane z gangami i u nich to jest trochę inaczej, ale wiesz, przyjechałem też zajarany, już coś sobie tam tagowałem. I pierwsi moi znajomi, do których jakby trafiłem i do ekipy, czyli NBK, pozdrawiam, właśnie Wzorowy, którego przed chwilą słyszeliście w numerze Stereofonia i Rzemysz, no to już zaczęliśmy robić graffiti właśnie. NBK 9-4 na murach pierwsze koślawe litery, to jest też wers z płyty Volta, właśnie NBK, bo tak żeśmy zaczęli malować. No wiesz, wtedy się dużo robiło naraz, dużo osób, wiesz, i malowało, i tańczyło jeszcze, tak nie każdy wiedział, wiesz, ja pamiętam Eldo, który był, wiesz, b-boyem i przychodził do Alfy na treningi z Kwiatkiem, wiesz, z NASA i wtedy jeszcze, nie wiem, czy już rapował, czy nie, ale bardziej wyglądało na to, że chce być b-boyem, a jednak poszedł w rap, nie? To samo, wiesz, Spajki, który był i DJ-em i właśnie tańczył w tej samej ekipie z Kwiatkiem i tak dalej, wiesz, no myśmy też malowali, wiesz, wielu chłopaków, no przecież też z tego mojego, z mojej ekipy jest, wiesz, Kosi, pamiętam młodego Erosa i tak dalej, i żeśmy malowali i wiesz, oni zostali przy tym malowaniu. Ja wiedziałem, że to jakoś nie do końca jestem tak bardzo w tym uzdolniony, a już gdzieś tam sobie zacząłem rapować. No i JWP bardzo długo malowało i dopiero później zaczęli rapować, nie? Więc jakby, wiesz,
tak,
to też są ciekawe różne etapy, nie? I poszukiwania w tej, jakże, wspaniałej kulturze, która ci daje tyle tyle możliwości realizacji, jako młody człowiek, wiesz, próbujesz, jesteś zajarana całą kulturą i gdzieś w końcu dojrzewasz, tak, i znajdujesz sobie tą swoją ścieżkę, nie?
A jak mówimy o dojrzałości, to w twojej ścieżce, co może właśnie tak, czego najtrudniejszego, z czym się skonfrontowałeś na przestrzeni bycia w tej kulturze, dowiedziałeś się sam o sobie?
Trudne pytanie, wiesz, jakby... Znaczy, wiesz, to jakaś taka, wiesz, no nie chcę powiedzieć bragadaci o ich chęć konkurencji, ale że zawsze to było wpisane w hip-hop, wiesz, jakby out for the fame, jak mówił KRS-One, że wychodzimy po to, żeby promować siebie, że wychodzimy po to, żeby się wyrwać też z jakiegoś tam, nie wiem, czy środowiska, czy, wiesz, ubóstwa w ich przypadku i tak dalej. I że gdzieś jest tam to konkurowanie, ale wiesz, że to jest zdrowe bardzo, bo na samym końcu, jak po pojedynkach podajemy sobie rękę, mimo że za naszych czasów jeszcze nie było pojedynków, a później jak się zaczęły pojedynki, to myśmy sobie nie wyobrażali, mówię o freestyle'owych, żeby sobie jechać po matkach czy coś, to się później, po 8 mili, jak wyszedł ten film, to się tak spopularyzowało. I wiesz, i dowiedziałem się o sobie, że umiem to robić, ale jestem bardzo daleki od hejtu, nie? To, co się dzieje teraz, że kurde, jednak teraz ten hejt może też przez media społecznościowe gdzieś tam się też wpisał trochę w te hip-hopowe rzeczy, wiesz, że słabe, a nie słuchałem, wiesz, w ogóle jakieś takie opiniotwórstwo oparte na hejcie. Słucham?
Przeglądasz w ogóle, w sensie, czy boli cię, w sensie boli, no może i boli, ale czy wpływa na ciebie destrukcyjnie sama obecność właśnie hejtu w social mediach i czy robisz sobie od tego jakieś przerwy, bądź na przykład wrzucasz tylko swoje rzeczy, a nie sprawdzasz całej sekcji tego,
wiesz, co odporniłem się, obrosłem, wiesz, kiedyś mnie to tam dotykało, nie, i tak dalej, bo wiesz, różne rzeczy pisano, wiesz, i o mnie, i o wujku, później o wujku, wiesz, gdzieś tam, ale że wiesz, że jakby ten, nie wszystkim siadał też nasz rap, nasze płyty, myśmy dużo, wiesz, już wtedy romansowali z reggae, robili jakieś freestyle'owych rzeczy, freestyle'owo nagrywaliśmy pierwszą płytę i tak dalej, wiesz. I też tak samo w Warszawie na początku nie byliśmy mocno tolerowani przez to, że graliśmy z Kalibrem. Kaliber nie był super postrzegany,
no tak,
w Warszawie,
było,
wiesz, było, myśmy słyszeli, co wygracie z tymi wejcami, nie? I wiesz, to teraz jest tak, że ludzie się poznali w ogóle, ale wtedy ten psychorap w ogóle nie był znany w Warszawie, znaczy uznawany i jakoś ceniony, bo u nas to była jednak ulica, wiesz, nas, Mob Deep, Group Home i
tak,
mocno nowojorskie klimaty. A my tutaj, wiesz, nagle gramy z nimi, jeździmy, my tu warszawiacy, wiesz, i dopiero później, jak się skumaliśmy też, no, z Tedem, którego ja znam jeszcze z deskorolki, wiesz, zaczęliśmy działać jako Gib Gibon czy coś, to wiesz, to było inaczej, trochę zostało to odczarowane, ale dużo pomysł się na nas wylewało i jakby, wiesz, no tylko to też już wtedy już było, wiesz, forum hiphop z kreską.pl i to głównie tam, a jednak w twarz czy coś, jak gdzieś spotykasz, to ludzie tak nie mają odwagi, jest wszystko super, im się podoba, nie? Wiesz, tak. to jest coś,
osłonka,
czego się też nauczyłem.
Osłonka bezpieczeństwa zdjęta.
Tak, więc jakby...
Ale no, jeszcze się wtrącę, bo powiedziałeś ważną rzecz, a ja patrzę, słuchajcie, na zegarek, bo zostało nam niespełna 8 minut. Mhm. I tak jak mówisz, że w Warszawie nie do końca było to tolerowane, że kooperacja ze Śląskiem, Kaliber, w ogóle chyba z tego, co ja sprawdzałam, czytałam, rozmawiałam, było tak, że początki rozwijania i rozwoju rapu hip-hopu w Polsce, no to ta nasza mapa była trochę podzielona, nie? Centralna Polska ze Śląskiem nie do końca, Łódź, Białystok też nie, że czy to było,
wiesz, to
mocno,
to chodzi
zauważalne?
Bardziej stylistycznie, wiesz, to było tak podzielone. Znaczy, rzeczywiście, na przykład Warszawa-Poznań było bardzo ciężko. To, wiesz, to my z wujkiem nagraliśmy pierwszy numer z Pejo na jego płytę i nie zmienia się nic.
A czy przez to, że się podwaliny piłki? Teraz to jest moja pierwsza
myśl. To było, no tak, no wtedy właśnie, wiesz, jakby zespoły z Poznania nie grały tutaj, Warszawa nie grała tam, czy Molesta, czy też, bo było to też to mocno kojarzone z Legią i w ogóle, no były takie rzeczy, czy wiesz, jak Zipy pojechały do Krakowa, to też miały tam przejścia z jakimiś kibicami, więc było. Natomiast, wiesz, na przykład, no wiesz, tam był konflikt, był beef między Tedem, Warszawskim Deszczem, ale Tedem głównie, a na przykład Kalibrem, bo kiedyś w jakiejś takiej gazecie legendarnej XL muzycznej wtedy poszła recenzja, gdzie koleś się zachwycał płytą Kalibra i rymami tam o sraczce dziadka i tak dalej, joki, i wtedy napisał: skurwysyn, sraczką dziadka się zachwyca, ja ciebie pytam, gdzie tam jest ulica, pozdro dla prawdziwych składów w Katowicach, bo on się trzymał z Jajonaszem, on jeździł do Igora nagrywać, była nawet taka, wiesz, ekipa Hi-Hi-R, do której należał też Eldo i tak dalej, ale to właśnie Gano, chłopaki ze Śląska, wiesz, i tak dalej. I to nie był Kaliber. rozumiesz, to chodziło o to, że Kaliber Wył robił psychorap, coś, czego oni nie rozumieli i z czego się śmiali, nie? A wiesz, a ja, mimo że na przykład, widzisz, Jajo też z Kalibrem nagrywał, ale robił też rzeczy z basem właśnie, więc czy coś, okay, wiesz, jesteś, nie jestem kurwa biznesmenem, kawałek, przepraszam, że, ale cytuję tutaj, tak jak tytuły prawdziwe.
Przeżyłem.
Więc rozumiesz, to było w ten sposób, nie? Że były jakieś tam koligacje i wiesz, i sympatie, i antypatie, nie? No, ale...
Na tej zasadzie. Ja czytałam o tych podziałach, pamiętam, i chyba nie strzelę babola w książce Ostrego, Brzydki, zły i szczery, i tam było wiele właśnie historii, jak próbowali pojechać do innych miast, czy on próbował i no i nie zawsze były ciepłe przyjęcia. My, słuchajcie, zrobimy tak, że jeszcze sobie te kilka minut pogadamy i na koniec zostawimy was z numerem już bardziej aktualnym, no bo to już lata 2000, 2015 chyba bodajże, ta płyta Żabsona z numerem Pokora, która też uważana jest i ten numer jest uważany za skok milowy tego gościa i bardzo mocno wyznaczyło to trendy, no wiesz, to było przetarciem.
Bardzo go cenię, wiesz, wybrałem też ten numer, bo ja go krótko po tym poznałem, chyba 16 czy 17, on mieszkał na Saskiej Kępie, jeszcze nie założył swojej wytwórni Internazioma, ale jeszcze był taki, nagrywał tą płytę, chyba on się nazywa to Ziomal, czy coś, w każdym razie na przykład ja jestem na klipu Incepcji tego kawałka i tak dalej, bo się przyjaźniliśmy. On mi dużo mówił, on pokazywał nowego rapu, wiesz, jakichś nowych raperów, których ja nie byłem świadom, jakichś Young Dolphów i tak dalej. Ja się z nim dzieliłem takimi historiami, jak z wami się dzielę. Zresztą on dużo wiedział, bo on był hype manem Boriksona, on jest z Opoczna,
tak,
był później w Kielcach,
ja
wiesz.
Pierwsze jego numery, jak sprawdzałam.
I wiesz, to jest ta młoda szkoła, która doskonale jest świadoma i wie, co to jest hip-hop, a nie tylko rap i skąd to wyszło, jeździł na deskorolce i w ogóle piona dla niego. No i ta Pokora jest super i właśnie teraz na rapstacji, jak byłem, rozmawialiśmy o tym, byłem na rapstacji, prowadziłem old school stage, ale biegałem sobie i dlatego tutaj mówiłem Oli wcześniej, że zrobiłem na przykład 20 tysięcy kroków w ciągu dnia, bo chciałem iść na main stage zobaczyć Matę i nagle patrzę, wychodzi tam Rodowicz, a na green stage to chciałem zobaczyć sobie z wygranych z Rhythm and Flow, czyli Kajtka i tam wszystkich, wiesz. A jeszcze co godzinę musiałem być na twojej scenie, żeby zapowiadać koncerty. No i właśnie poszedłem, był ten experience Żabsona, czyli 3 koncerty przez 3 dni, pierwszy na najmniejszej scenie na Green Stage, gdzie on grał właśnie Pokorę, Biznesmen, wszystkie te kawałki i to było niesamowite, no nawet Oki przyszedł posłuchać, nie, wiesz, jakby aż do trzeciego dnia, gdzie na największej scenie grał,
nawet
wiesz.
Nie wiedziałam, że był taki zabieg, żeby to faktycznie rozłożyć i eskalować.
Tak, on gra taką trasę całą, wiesz, wow. Że gra i przyjeżdża do miasta i gra 3 koncerty i pierwszy jest w jakimś małym klubie, gdzie masz na przykład 200-300 biletów.
To wiesz, że ja się nad tym zastanawiałam, oglądając jakieś nagrania, dlaczego, jakby jaka jest intencja. Wiedziałam, że jest jakiś zamysł, żeby to zamknąć i ograniczyć do jakiejś ilości ludzi, no ale nie weszłam to tak głęboko, żeby faktycznie wiedzieć, że ta trasa cała tak wygląda. Słuchajcie, my was zostawiamy z Pokorą Żabsona. Ja tobie bardzo dziękuję za rozmowę.
Super,
i oczywiście za krótko, jak zawsze, mam nadzieję, że jeszcze się przetniemy, a my się słyszymy za 2 tygodnie, poniedziałek o 17:00. Jeżeli się coś zmieni, będzie to za tydzień, to będę dawała znać. Obserwujcie, śledźcie i dzięki, że byliście z nami. Miłego tygodnia. Cześć.
Miłego, cześć.
Frog, 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 elo, 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 elo.
Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory. Ej, chcą nauczyć mnie pokory. Wiesz, nie nauczą mnie pokory. Chcą pobić mnie, będą bić pokłon. Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory.
Ci, co zmniejszyć chcą wartość moich dokonań, obcy dla mnie są tak jak mat pokora. To jest szachmat po pionach, bo ciągły haj mam w poziomach. Żabson to ziomal z twoją laską w moich szponach. Nie będzie łatwo, jeszcze nie wie ona. Spenetruje jej wszystkie dziury. Grotołaz, chcą mnie ukamienować? Już biegną pokora. Twoja głęboka woda jest dla mnie do kolan. To nie rap amatora, bo chcę czegoś dokonać. W sumie przez to nie przywiązuję uwagi do ram. Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory, ej. Chcą nauczyć mnie pokory, wiesz. Nie nauczą mnie pokory. Chcą pobić mnie, będą bić pokłony.
Mówią wciąż, aby styl jest zbyt chory, ej.
I nie przyjmuję nigdy od starych mentów porad. Nie chcę powtórzyć ich błędów jak anafora. Ej, dinozaury, to już wasza pora. Bo nie da włożyć się Blu-raya do Commodora. Się cofnąłem znów, by wystrzelić w przód resora. By widzieli już, że rozpalą tłumę słowa. Przeszarej jak bruk, dam kolory tu dekoral. Bo lecę jak tu, co nie straszna mu ta brzoza. Po co mi ta pokora, ja raczej w górze głowa. Ty weź se posyp sztosa, jak jesteś Krzysztof Kozak. Później to wciągnij w nosa i myśl, że jesteś kozak. Choć nie wale kokosa, bardziej pewna osoba. Wśród nich nie będę się czuł jak robak. Raperzy są obłudni, chcą ci się przypodobać. Od wielu dni ja to ta sama osoba. Nie zamierzam się przystosować.
Mówią wciąż, aby styl jest.